Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą, w której dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś jesteśmy, myśmy chyba o tym mówiłeś o tym tydzień temu, że dalej będziemy w Łodzi, nie? Tak powiedziałeś.
Tak
proszę
powiedziałem.
Sobie nie kupować biletów.
Uważnie nigdzie. Słuchasz, dokładnie siedzimy.
Notatki robię.
Teraz to się nagrywa, drogi Pawle. Tak, proszę pana, no oczywiście zostajemy, bo obiecałem, że opowiemy wam o prezydentach i wcześniej burmistrzach. Łodzi.
Natchnieniem były wybory samorządowe.
Tak, natchnieniem. Cały czas jesteśmy w duchu wyborczym. I teraz tak, w okresie tego wielkiego rozwoju miasta, od powstania listopadowego, od 1831 do I wojny światowej, no to jak spojrzymy na tych burmistrzów i prezydentów, to są głównie Niemcy i zrusyfikowany Polak, który był burmistrzem przez 32 lata. I dosłownie tylko kilka lat prezydentami byli Polacy. Rządzenie miastem, żeby było jasne, niełatwe, bardzo podzielone etnicznie, religijnie, społecznie, ekonomicznie, rozwarstwione, no ale jednocześnie też potwornie dynamiczne. No i bezdyskusyjnie, co też pokażemy, no Niemcy kluczowa rola w rozwoju miasta, industrializacji.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Jak zawsze... W takich momentach odwołujemy się do klasyki polskiej literatury. Oczywiście żartuję. To znaczy zaczniemy od Ziemi Obiecanej Władysława Reymonta, która świetnie pokazuje ten trójnarodowy charakter miasta. I jak pamiętacie pewnie, albo przypominamy wam, to przewodnikami po łódzkim świecie jest trzech braci łódzkich. Karol Borowiecki, Max Baum i Moritz Welt. No i pierwszy z nich polski szlachcic. No to taki przedstawiciel świata, który jest trochę passé, odchodził w przeszłość i tak dalej, no musi ustąpić, żeby zatriumfował. Była industrializacja, urbanizacja, potem mamy młodego Bauma, środowisko niemieckich fabrykantów, tak, czyli to jest ten okres, że świat jego ojca odchodzi, bo to świat takiej manufaktury ręcznej produkcji, a on wprowadza zmechanizowany przemysł, no i na końcu człowiek przyszłości, najlepiej sobie radzący w tym wyścigu szczurów.
Przynajmniej finansowo.
Tak, Moritz Welt pozbawiony skrupułów, byśmy powiedzieli lodzer mężczyzn, żeby było jasne. U Reymonta tam są też wątki antysemickie.
Tak? U Reymonta.
U Reymonta, w Ziemi Obiecanej, tak. U noblisty, żeby nie było wątpliwości. No oczywiście drapieżca, tak, wilk, nie z Wall Street, tylko z Piotrkowskiej, który dąży do zdobycia majątku. Ekranizacja, klasyka polskiej kinematografii. Nominacja do Oscara. W 1974 reżyseria i scenariusz Andrzej Wajda. Ziemianina, Karola Borowieckiego, Daniel Bryski gra. Przemysłowca Bauma, Andrzej Sewery, no i Moryca Welta, żydowskiego handlowca Wojciech Przoniak. Polecam, żeby sobie odnowić, szczególnie jak jest jeszcze w takiej nowej HD wersji, to rewelacja.
Wspomniałem, przez ciebie trzej bohaterowie odnosili spektakularne sukcesy, ale też zdarzało im się, ci, którzy widzieli film albo czytali książkę, to świetnie wiedzą, odnosić no, spektakularne porażki. Zresztą, posłuchajmy, nie tracili wtedy dobrego humoru.
Ja nie mam nic! Ty nie masz nic! Nulko ma nic!
Karol! To znaczy, że mamy w sam raz tyle!
Karol!
W sam raz tyle, Moritz!
No i słuchajcie, no takich ludzi z takimi zasobami finansowymi...
Ja nie mam nic, ty nie
tak,
masz nic.
Było więcej, zaraz wam pokażę, bo miasto było spektakularne, jakby powiedział Paweł. I nie wiem, czy to nie narodziła się, odwołując się do arcydzieła polskiej kinematografii, Nowa Świecka tradycja, że Paweł będzie cały czas nam coś dżinglował. Zachęcam. Więc 1907 rok, Zygmunt Bartkiewicz w cyklu reportaży Złe Miasto. No nawet tytuł chyba
Złe
jest
miasto. Miasto.
To jest dość jedno. Znaczna uwaga. Jest w Polsce takie miasto. Złe. Jakże obłudne, bo jakby welon żałobny, spowite, a drwiące ze śmierci. No dobre? Dobre. Tysiące szczytów wyniosło w podniebne wysoko, a spodem we krwi się płuży. Nieugiętą moc czerpie z wiotkich kwiatów bawełny, z martwego złota życie. Występką zawdzięcza zasługę. Dwa krańce miasta stanowiły od dawna jakby dwa państwa. W jednym pana udawał wrok wzbogacony wyrobnik, w drugim lata panował nad głodem, troską i sobą, ukrzywdzony i biedny. Różnili się władcy w poglądach na dobre i złe. Zwyczaje, uczucia, wierzenia mieli odmienne, jednak mocą wspólnych interesów związanych musieli się znosić, nawet przychylnością tumanić, aby rytm łatwiej wyzyskać, jak tego cel wszystkich spraw fabrycznego miasta błogosławiona korzyść wymogła. Więc mamy złe miasto, gdzie jest bardzo, bardzo ostre konflikty społeczne.
Kiedyś komiczne. To się pisało reportaże, przyznaj.
Tak, oczywiście. Jest w Polsce takie miasto. Złe. Dobrze, słuchajcie, Niemcy. Skąd ci Niemcy tak bardzo we władzach miasta? No, ze względu na tą bardzo mocną pozycję ekonomiczną, a długo też demograficzną. W 1842 roku Łódź, kiedy miała niespełna 17 tysięcy stałych mieszkańców, to i tak była w ramach kongresówki, to już było drugie miasto.
Tak.
Po Warszawie. I początek lat 60. Niemców jest nadal ponad 60% w populacji Łodzi. Około 1885 roku blisko 40%. Nadal, tak? Przypominam was, że pod koniec XIX wieku, okej, zmienią się te proporcje, bo właśnie migracja Polaków i Żydów zmieni, ale jeszcze w 1890 roku ponad 35% mieszkańców miasta to są luteranie. W olbrzymiej większości Niemcy. Więc to nie przypadek. Oskar Flatt, pierwszy dziejopisarz Łodzi. Pierwszy niemiecki luteranin, skąd? Z Siedlec przybył. Siedlec, pamiętacie o wschodniej Polsce, co wam mówiliśmy? Nie bez racji pisał tak, 1853. Kto chce ujrzeć miasto w swym charakterze prawdziwie niemieckie, nie musi podróżować daleko. Wystarczy, że uda się do Łodzi. Można wierzyć, że znajdujemy się w pośród fabrycznych osad niemieckich. Tak, tu i towarzystwa, i kluby, i duch czysto niemiecki. No i na przykład dziennikarz i publicysta Stefan Gorski nazwie Łódź stolicą Neudeutschland.
Neudeutschland.
Ja, genau eben stimmt. Większość zdecydowana luteranów Niemcy, ale zdarzają się Polacy. Oczywiście procesy asymilacyjne Niemców. Plus mamy mniejszość Niemców katolików, żeby nie było wątpliwości. Okej, okay, no to pokażmy te ciekawe postacie niemieckie. Więc mamy Wilhelma Piotra Angelsteina. To jest syn stolarza z Warszawy. Jak wiecie, to się nam zdarzało często, że no tutaj ja wiem, że jest ta rywalizacja i tak dalej, ale no, że Warszawa była no wcześniej, no przepraszam, no, żeby się nam łodzianie nie obrazili. No i właśnie ojciec Angerstein pochodził z Niemiec, osiedlił się w Polsce i pan Angerstein w Warszawie był Wilhelm, pierwszym proboszczem ewangelicko-augsburskiej parafii świętego Jana. To jest druga parafia luterańska, wybitny kaznodzieja, można powiedzieć jeden z najwybitniejszych duchownych luterańskich, czynnych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. I oczywiście organizował misje, stowarzyszenia, wspierał wychowywanie dzieci, młodzieży, książeczki różne pisał na ten temat. Wspierała go bardzo żona Eleonora z domu Wedel. Znamy chyba dom, tak? Córka cukernika.
Tak, zaczynasz tak, powolutku. Tak.
Karol Wedel. No więc tak, nasz pan Angerstein uważany był za Polaka. Ale jego stosunek do polskości miał charakter dość specyficzny. I tu wam właśnie pokazujemy ten nasz babel, tą mieszankę. Swoje dzieci konfirmował, czyli to chodzi o bierzmowanie, w języku niemieckim, ale dla siebie był Polakiem i codziennie rano i wieczorem modlił się w języku polskim. Pochowany jest na starym cmentarzu obok mauzoleum rodziny Scheiblerów, o których zaraz wam opowiemy więcej i którzy się już u nas pojawili w poprzednim podcaście. No i na pewno, jeśli chodzi o takie mauzolea największych łódzkich fabrykantów, które są no, naprawdę bardzo cennymi arcydziełami, jeśli chodzi o dziedzictwo architektoniczne Łodzi, to trzeba wymienić trzy budowle. Właśnie mauzoleum Karola Scheiblera w części ewangelickiej na cmentarzu, Juliusza Heinzla, który jest na części katolickiej pochowany i Izrael Poznański, cmentarz żydowski. Więc zacznijmy od Heinzla, bo jesteśmy dzisiaj szczególnie w wątku w takim klimacie niemieckim. Więc Juliusz Heinzl był baronem von Hohenfels I to jest bardzo rzadki przypadek, że mamy właśnie fabrykanta, burżuja, można powiedzieć, językiem walki klasowej, który został baronem. Łódzki fabrykant.
Aha, to najpierw był bogaty, a później
tak. został arystokratą. To był ewenement. Tak, ten
można
tytuł.
Tak było.
I jak zaraz zobaczysz, miało to dla niego pewne konsekwencje. Więc rodzina przybyła do Łodzi, są dwie wersje, Czechy albo Dolny Śląsk. I on został po studiach technicznych majstrem i pracował, zrobił całą karierę, można powiedzieć, prawie od pucybuta do milionera.
Majstra do barona.
Tak, w tkalni właśnie Karola Scheiblera, o którym zaraz wam opowiemy. No i tak zrobił wielką karierę, nabył dobra ziemskie, zamek Hohenfels w księstwie Sachsen-Coburg-Gotha i w efekcie z tym wiązało się, jak nabył dobra, tytuł barona, ale został oskarżony o nielegalne używanie tego baronu, tytułu, przepraszam, baronu, coś dzisiaj mam z językiem, no. Ale był cały proces sądowy, który on wygrał. Sąd wydał wyrok uniewinniający i pozwolił mu używać tytułu, jakby to zaraz powiedziałem, nie tytułu, tylko baronu, tytułu barona. Jego rodzina się już jego zasymilowała, spolonizowała. Jego wnuk Juliusz Roman brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony za to virtuti militari, został zamordowany przez NKWD w 40 roku w Charkowie. To już są Polacy, tak? Przypominam, katolik, co jest rzadkością wśród Niemców w Łodzi. Ale no, prominentny, wybitna postać, jeśli chodzi o historię miasta. Druga postać, bardzo ciekawa, słuchajcie teraz tego. Właśnie Karol Scheibler urodził się w Nadrenni, zwany królem bawełny, ze względu na swoją potęgę, jeśli chodzi o ekspansję przemysłową. I 60% produkcji i 55% zatrudnionych w przemyśle włókienniczym w całym Królestwie Polskim to u niego w zakładach. Taka była sytuacja pod koniec XIX wieku. I teraz słuchajcie tego. Był synem Niemca i Zofii z Pastorów, która była walonką, czyli ludność francuskojęzyczna w Belgii. I jak wiecie, no Belgia kojarzy wam się też, na przykład, pamiętajcie, Arrasy, Flandria, więc najdelikatniej mówiąc, tradycje tkackie są bardzo, bardzo stare, sięgające średniowiecza. I odbył on właśnie, Karol, praktykę w przędzalni swojego wuja, Gustawa Pastora, w której został potem nawet dyrektorem, więc mamy też karierę i potem pracował u szwagra swojego wuja i teraz słuchajcie, to jest właśnie ta międzynarodówka wielkiego biznesu. To był John Cockerill, który był Anglikiem i największym producentem maszyn włókienniczych w Europie, który oczywiście rozwinął bardzo produkcję w Liège i który jest też związany z Polską. W Belgii założył pierwszy zintegrowany kompleks przemysłowy, obejmujący, słuchajcie teraz tak, wielki piec, odlewnie, kuźnie, walcownie, zlokalizowane w pobliżu kopalni węgla, kopalni rudy, żelaza, siedziby kolejowej portu morskiego i do tego jeszcze rozwój tkactwa.
I w tej kopalni byli Polacy zatrudnieni.
Czyli mamy coś w stylu po prostu tak, to znaczy, przepraszam, Scheibler, potem tak, oczywiście, że tak. Jak będziecie kiedyś to na placu Luksemburskim w Brukseli, to ten pomnik, ten pan, co tam stoi, to jest właśnie John Cockerill, bo Belgowie no, musieli go upamiętnić za jego wielki wkład. W Liège też jest plac jego imienia. Mieści się tam część budynków uniwersytetu. No i słuchajcie, on był bardzo zaangażowany w rozwój produkcji sukna tkactwa w Polsce. Zakład Poland, no, niezbyt oryginalnie, w Warszawie. Przedborze, to jest na przykład województwo sandomierskie. I gdzie zmarł? W Warszawie. Na tyfus, wracając z Petersburga. Co widzimy? Że mamy ludzi z zachodu, to są, okej, to są Niemcy, ale oni często są w bardzo tak szerokiej takiej sieci powiązań biznesowych. I Belgia była wtedy naprawdę no, w awangardzie przemysłowej, a co dopiero Wielka Brytania. Tak? I technologia, know-how, best practices, to wszystko.
Jest transfer wiedzy.
Transfer wiedzy, dokładnie, drogi Pawle. I mamy ekspansję na emerging markets, takie jak na przykład Rosja i w ramach Rosji wtedy Królestwo Polskie. Bardzo Scheiblerowi pomógł bogaty ożenek. Więc wiesz, drogi Pawle, oczywiście, dobrze być, odbyć praktykę w przędzalni czesankowej, dobrze zostać dyrektorem i tak dalej, ale mimo wszystko
Żona to jest atut. Ożenił się, słuchajcie, z Anną z Wernerów. Rodzina pochodzenia niemieckiego, ale spolonizowana, bo oni przybyli w XVIII wieku z Saksonii i jej ojciec Wilhelm Werner inwestował bardzo w rozwój fabryk sukna, gdzie? Zgierz Jozorków, czyli koło Łodzi. Tak? Fakt, że Łódź dokonała takiego wielkiego skoku, to też jest pochodną rozwoju tej całej infrastruktury przemysłowej wcześniej i wraz z ekspansją Łodzi w jej okolicach. No i można nazwać, prawda, jeśli chodzi, jak spojrzycie na, prawda, pana Scheiblera, no to mówimy król bawełny, no to można nazwać wręcz jakimś imperium przemysłowym, mocarstwem, tak? Bo tutaj mamy cały zespół, który, bez którego Łodzi sobie nie wyobrazimy, czyli tak zwaną centralę przy wodnym rynku, to jest obecnie Plac Zwycięstwa, kompleks oczywiście Księżego Młyna, który też możecie kojarzyć jako wydawnictwo, które się tam znajduje. Zabudowa biegnąca wzdłuż obecnej ulicy Księdza Biskupa Tynienieckiego, aż sięgająca do Piotrkowskiej. To jest łącznie, jakby to wziąć metrażowo, drogi Pawle, to około 500 hektarów. I to nie ziemia,
miasto w mieście.
Tak, dokładnie. I teraz tak, jego syn Junior, a można powiedzieć, że pozostał, można by go określić właśnie kolejny stopień asymilacji. U luteranów to szło trudniej, co zrozumiałe, bo mieli silniejsze poczucie odrębności niż u katolików Niemców, więc pozostał polskim Niemcem, tak byśmy go określili. Umarł w 1935, wspierał bardzo budownictwo sakralne w Łodzi i teraz uwaga, zarówno katolickie, ewangelickie, żydowskie, jak i prawosławne. No człowiek, który był no po prostu ekumeniczny. No mamy wielką ekspansję na Rosję. No jak się już okopał w Łodzi, to można było przystąpić, tak, do ekspansji. Posiadał na przykład duże udziały w towarzystwie akcyjnym metalurgicznym w Kramatorsku, tym Kramatorsku w Donbasie na Ukrainie, tak. Żona jego to córka Ludwika Grochmana. Więc pamiętacie, co opowiadaliśmy w poprzednim podcaście? W efekcie szwagrem tego Karola Juniora jest Henryk Grochman, radny, o którym wam opowiadaliśmy. No. To wszystko jest troszeczkę rączkę myje, pokądzieli, my tu się wszyscy jakoś ze sobą znamy. Widocznie byli też w Łodzi, oprócz luteranów, pamiętajcie, że też kalwiniści, czyli...
Zanim przejdziesz do kalwinistów, tak. Pytanie, które mogą mieć ludzie, którzy nas słuchają. Jak to wygląda? Czy na przykład jak wtedy? Wyobrażam sobie takiego Karola Schreibera, albo na przykład...
Juniora czy starego?
Czy juniora czy starego. I teraz tak.
No nie, no to ja się pytam, którego?
Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Polska,
Kramatorsk.
Tak, ta. Rynek rosyjski. Ile języków musieli znać, albo mniej więcej się orientować?
Myślę, że to był głównie w operacji niemiecki, angielski, francuski, tak? No i rosyjski, jak już jesteś
Jak się okazuje, że to jest tak monstrualnie wielki rynek.
Stopniowo uczysz się polskiego, bo cały czas mieszkasz w Łodzi, tak? No i idziesz, sporo rozumiesz, tak? Na tej zasadzie. Masz Niemców w mieście, to jest twój język ojczysty.
Czyli zakładamy, że mówimy o ludziach, którzy kilka języków wokół nich
tak,
było.
Tak, jeszcze ci tu dorzucę, że właśnie jeśli chodzi o tych kalwinistów, to żebyś był świadomy, czyli wierni kościoła ewangelicko-reformowanego, niewielka społeczność, w większości Czesi.
A.
którzy pochodzili, bo jest... odwoływali się oczywiście do tradycji Jana Husa, i na początku XIX wieku trafili do Zelowa i okolicznych wsi. Trudnili się oczywiście tkactwem, bo są też w Czechach bardzo piękne tradycje tkackie z czasów średniowiecznych. Jak spojrzysz, co jest niesamowite, że jak przybywają na ziemię polskie w średniowieczu tak zwani Niemcy, to wśród nich są, pamiętaj, co mówiliśmy wielokrotnie, Fryzowie, Walonowie, Flamandowie, Holendrzy, tak, którzy zajmują się też, oprócz oczywiście, że warto w mieście rozwinąć różne rzemiosła, w tym tkactwo, górnictwo, tak? Czyli to można powiedzieć protoindustrializacja. No i oczywiście jak się zrobił kryzys w takim chałupniczym tkactwie typu manufakturka, no to trzeba było przenieść się z Zelowa do miasta, tak? Dużego, czyli Łodzi, tak? I tam pracować. I powstał w efekcie też zbór w Łodzi, tak? Który był filią parafii w Zelowie. To pramatka kalwinistów. Dobra, to teraz prezydenci, bo o nich mieliśmy opowiadać. Jacy są ważni prezydenci? Więc mamy ostatniego burmistrza miasta, którym był nim przez kilkanaście lat i pierwszego prezydenta Łodzi. 1841 rok. Ze względu, wiesz, no rozwój demograficzny miasta sprawił, że koniec burmistrza, mamy prezydenta. Karol Tangerman urodził się w niemieckiej kolonii w Budzisławie koło Konina, czyli no niedaleko od Łodzi. Ukończył sześcioklasową szkołę realną, ewangelik, ale po ślubie Polkę katoliczkę. Więc pamiętaj, że w domu no wiadomo było, że uczysz się stopniowo obu języków. Doczekał się z nią 5 córek. Zakładam, że chciałby bardzo syna, no wiesz, jakie to były czasy. Znał bardzo dobrze język polski i niemiecki jako ojczysty, co mu bardzo pomagało w karierze, tak? Że mógł zawsze, jak składał CV w urzędzie, pewnie przez polski się też nauczył rosyjskiego. Zmarł, jak podawano, żeby tak, tu powstała legenda miejska, ale taka była informacja, z przepracowania. Tak? Wojownik korporacyjny, samuraj miejski, tak byśmy go nazwali.
Czy urzędnicy samorządowi nas słyszą?
Tak. Uważajcie, nie umierajcie z przepracowania, ale tutaj zaraz by nam taki polski oczywiście duch, wiesz, jaki jest ten nasz taki cyniczno-nihilistyczny, tak, tak, u nas to na pewno z przepracowania, z przejedzenia, tak? Dobra, okej. Okay. Kto go zastępuje na urzędzie? Franciszek Traeger. Pochodzi z Gostynina, także ewangelik, i zrobił karierę na początku w rodzinnym Gostyninie. Zaczął od sekretarza policji i potem piął się po sztabelkach.
Ale w Gostyninie, tym na Kujawach, Gostynin, tak?
Tak, tak. Tak.
To jest niesamowite, pamiętaj, bo że... z tego odcinka wynika, że w zasadzie w tamtej części Polski... kich, haj, ale w jakim języku? Utrzymam? W każdym razie, ile tych miejsc, bo mówiłeś, że...
Pamiętajmy o tym, że oprócz tego napływu bardzo dużego Niemców, tego Ostsiedlung w wieku 13, 14, to mamy kolejny, 18, 19. I oni się często osiedlają w takich małych miejscowościach, asymilują się, polonizują się. Niektórzy utrzymują tożsamość niemiecką, tak? Jednym z nich są właśnie na przykład masz Traegerów i przybywa do Łodzi, zostaje ławnikiem, następnie inspektorem policji i tak dalej, pnie się w górę. Chciał zmienić nazwę miasta na cześć cara Mikołaja I, Łobudub, na Mikołajew.
Oh.
Mielibyśmy Mikołajew, nie wyszło. I zrezygnował z pełnienia funkcji, kiedy no, szykowało się powstanie styczniowe w grudniu 1862. Dał drapaka i wówczas na krótko został prezydentem Andrzej Rosicki. Będzie to pierwszy prezydent polskiego pochodzenia na krótko.
O, wreszcie.
Tak. Natomiast, co symboliczne, tuż przed powstaniem styczniowym, Traeger osiadł w majątku ziemskim. Żona Polka, żeby nie było wątpliwości, jest pochowana na starym cmentarzu. Następnie kolejny po Rosickim. Rosicki został odwołany w 1865. Oczywiście, no wiadomo, problem, bo to powstanie, więc no nie będzie tu Polak prezydentem. Został Edmund Polens z Płocka. Rodzina ewangelicka, niemiecka, pochodzenie szlacheckie. Brat wybitny leśnik z Królestwa Polskiego. Edmund zrobił karierę, wiadomo, no wiesz, po powstaniu styczniowym to na prezydenta trzeba dać wojskowego, tak? Żeby tu porządek zrobił. Więc służył w armii carskiej, wyróżnił się w obronie Sewastopola, odznaczono orderem świętego Stanisława, przez kilka lat pełnił funkcję właśnie prezydenta, no ale żona Olimpia z Malewskich, nasza. To jest o tyle bardzo ciekawa rodzina, że słuchaj, zdałem sobie sprawę, jak te nasze podcasty się łączą, jak robiliśmy podcast Lechistan o cmentarzu muzułmańskim kaukaskim w Warszawie, to nagle sobie przypomniałem, jejku, przecież tam jest pochowany Tatar, generał rosyjski Zachariasz Kieński. Jego małżonka. No i mamy tam oczywiście informacje, Zachariasz Kieński i tak dalej. I tam podpis taki, nie zachowało się niestety, ale wiemy z dokumentów cmentarnych. Drogim cieniom najlepszego męża Zachariasza Kieńskiego nieutulona w żalu żona pomnik ten poświęca. I obok tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Wilhelminy z Polensów. A. I to jest ta sama rodzina, rozumiesz? A. Ona była luteranką i wyszła za mąż za muzułmanina Tatara polskiego i jest pochowana na cmentarzu w Warszawie. Zresztą na kolumnie nagrobnej, która się zachowała, jest herb tradycyjny tatarski klanowy Tamga. No widzicie, no powiem w ten sposób, no świat jest mały. I nagle mówię, kurczę, no
Kto? Ja przecież znam skądś to nazwisko i to i nagle sobie skojarzyłem, tak, to pani Wilhelmina. Dobra, kolejny prezydent Maurycy Taubwurzel, Niemiec luteranin, lata 1869, on został właśnie po Polensie, do 1878. No to jest ten moment, kiedy Łódź dokonuje wielkiego skoku. Za jego kadencji wybrukowano łódzkie ulice, założono drugi publiczny park i oprócz tego powstał zespół fabryczny, o którym przed chwilą opowiadaliśmy, Karola Scheiblera. Rozpoczęła się budowa fabryki poznańskiego, fabryki Juliusza Heinzla. Podobnie jak poprzednik, zrezygnował z prezydentury i zaczął robić karierę w ministerstwie. To jest bardzo ciekawa ostatnia postać, taka, no byśmy powiedzieli, konformista, oportunista, zdrajca, kolaborant. Najdłużej był, 32 lata. To jest pan Władysław Pieńkowski, który pełnił funkcję oczywiście do pierwszych dni Wielkiej Wojny 1914 roku. Od 1882 roku. 32 lata, powtarzam. To było bardzo dobre. Zadeklarował, że w razie wprowadzenia samorządu, bo pamiętajcie, w poprzednim podcaście wam opowiadaliśmy o wyborach. Tutaj był prezydent nie z wyborów, tylko z nominacji. To stwierdził tak, to jest dobrze. Dobre, to dla tych, którzy u nas się przyspawali do stołków różnych prezydentów i burmistrzów, słuchajcie, odejdę ze stanowiska. Nie może odejść ze stanowiska, bo musiałby się podzielić władzą z hołotą. Tak, taki użył terminu. Z hołotą.
Wybraną demokratycznie. Tak.
Żona, słuchajcie, wyznania luterańskiego, on dokonał konwersji na prawosławie, z katolicyzmu. No, wybrał taką opcję jednoznacznie, w pewnym momencie rosyjską. Był uważany powszechnie, że sługus władzy wojskowej, żandarmerii i duchowieństwu prawosławnemu i że generalnie taki bardziej papieski od papieża, nieprzychylnie nastawiony do Polaków, wiernie służył, awanse, tak? No i zaczął karierę no, po powstaniu styczniowym, no to możecie, po wybuchu powstania, więc możecie sobie wyobrazić, jaki był łubu-dubu. Pełnił funkcję też prezydenta Radomska i Zgierza, czyli krążył wokół Łodzi, nim Łódź. No, odznaczony kilkoma rosyjskimi medalami, w tym za uśmierzenie buntu polskiego. To chodzi o powstanie styczniowe. No i generalnie no, też się go krytykowało za to, że no, w sumie uciekł z miasta, jak wybuchła pierwsza wojna światowa, do Rosji. Jak doszło do przewrotu bolszewickiego, no to powrócił do Łodzi, zmarł w Warszawie w osamotnieniu i w nędzy.
I czyli jednak, mam nadzieję, że
mimo tej konwersji na rosyjskość, stwierdził, lepiej jednak umrzeć jak ktoś w Polsce nas słucha, niż pod bolszewikami.
Tak, dokładnie. Jak ktoś się zastanawia, dlaczego w Łodzi nie ma pomnika Władysława Pieńkowskiego, chociaż był prezydentem, no to nie ma takiego pomnika. Chyba nie będzie chyba, nie?
Tak, tak, to nie ma wątpliwości. I teraz słuchajcie, bo teraz oddamy głos Mieczysławowi Hercowi, o którym opowiadaliśmy w poprzednim podcaście. To jest ten Polak pochodzenia żydowskiego, który bardzo, bardzo negatywnie patrzył na to, żeby mówić widzisz w samorządzie i opisał tak. To nie, mówię najdelikatniej, to nie będzie dobry opis pana Władysława. Człowiek bez wszelkiego wykształcenia. Polak z urodzenia, sługa i podnóżek władz rozosyjskich. Człowiek, który dla rozwoju miasta bardzo mało zdziałał, nie rozumiejąc potrzeb, które przy tym szalonym rozroście Łodzi niezaspokajane powiększały się rokrocznie. Człowiek ten uciekł w popłochu właśnie w chwili, gdy powstawał spontanicznie samorząd. No przypadek, no nie będzie siedział przecież
z hołotą.
Ale to co ważne, słuchajcie, co pokazuje Pieńkowski, że jest prezydentem w okresie, kiedy to miasto się naprawdę strasznie rozwija. Dokonuje gigantycznego skoku i on może się podchwalić jakimiś drobnymi rzeczami, ale nie można z drugiej strony powiedzieć, że mimo tego, że był kiepskim prezydentem, to nie miało to większego wpływu negatywnego na rozwój miasta. I teraz tak, kto był jego zastępcą? Józef Andriejew, który był tym zastępcą prezydenta w latach 1903-1917 i teraz masz, że rodzi się w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie prawosławnego strażnika ziemskiego. Generalnie, czyli mamy Rosjanina etnicznego, który urodził się w rodzinie, tak, prawosławnego strażnika miejskiego i
ziemskiego.
Ziemskiego, masz rację, przepraszam. I dzisiaj coś mi się troszeczkę język plącze. I po przejęciu władzy przez bolszewików powrócił do Łodzi i słuchajcie, on w odróżnieniu od Pieńkowskiego
będzie żył aż do 1935 roku, zostanie polskim obywatelem. Jednak mu się spodobało, i aktywnie uczestniczył w życiu miejscowej społeczności prawosławnej. Został wybrany starostą cerkiewnym, pracował jako urzędnik i został emerytem, nabył prawa emerytalne. Zmarł w 1935 roku w Łodzi, jest pochowany w Łodzi. Więc mamy człowieka, który związał się z tym miastem jako Rosjanin i tu się zatrzymujemy i obiecujemy wam, że ostatni podcast łódzki będzie poświęcony w tej serii właśnie prawosławnej społeczności Łodzi. Do zobaczenia za tydzień.
Jeśli macie oczywiście pytania, piszcie na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Do tego gorąco zapraszamy. Propozycje, uwagi, zbliżają się powolutku wakacje, w związku z czym tych uwag naprawdę i różnych pomysłów może być dużo ciekawych, a my słyszymy się za tydzień, późno popołudniowo piątkową porą, jak zwykle. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.